Bip, bip, bip. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest wtorek, 17 marca 2009. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Jonathan. Po dzienniku, w którym udział weźmie Marek Brzeziński, usłyszą Państwo przegląd prasy Sylwii Gipsy, Krzysztofa Rutkowskiego, paryskie pasaże tegoż Krzysztofa Rutkowskiego, felieton z cyklu multimedia Stefana Rigera, paryski kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej i to mniej więcej wszystko. To najważniejsze doniesienia dnia. Mówi Paryż Szerefi. Francuska Partia Socjalistyczna zażądała dorocznego bilansu stanu niepodległości Francji. W związku z jej powrotem do Zjednoczonego Dowództwa NATO, socjaliści są przeciwni tej decyzji prezydenta Sarkoziego, nie kryjąc przy tym oburzenia gestem premiera Fillona, który zastosował tu kontrowersyjny artykuł Konstytucji Piątej Republiki, wiążący ustawę z wotum zaufania dla rządu, by uciszyć także oponentów sław większości. PS domaga się, by decyzja nie miała charakteru ostatecznego, lecz była odnawiana co roku na podstawie takiego właśnie raportu. Martine Aubry, szefowa partii, już zapowiedziała, że gdy socjaliści wrócą do władzy za 3 lata, powiedziała nie i jeżeli, lecz właśnie gdy, podejmą odmienne decyzje, czyli znów się z NATO wyniosą. Prezydent Dmitr Miedwiediew ogłosił plan dozbrajania Rosji na wielką skalę, począwszy od roku 2011. Stanowi to rzekomo odpowiedź na nieustanną ekspansję NATO. Na posiedzeniu z przedstawicielami najwyższego dowództwa rosyjskich sił zbrojnych Miedwiediew powiedział, że pomimo sukcesu operacji w Gruzji ujawniła ona nasze słabości. Raport Międzynarodowego Ośrodka Badań Obronnych, JANES, wskazuje, że operacja w Gruzji istotnie wykazała, że rosyjskie siły zbrojne nie byłyby w stanie stawić czoła poważniejszym przeciwnikowi. AFP informuje, że w Waszyngtonie krąży jednak inny raport ekspertów, wedle którego Barack Obama powinien odstąpić od przyjęcia Gruzji i Ukrainy do NATO, by poprawić stosunki z Moskwą. Miedwiediew i Obama spotkają się w Londynie na marginesie szczytu G20. Dodajmy na marginesie też, że wiążąc powrót Francji do Zjednoczonego Dowództwa NATO z agresywną polityką paktu wobec Rosji, jak się wyraził, były socjalistyczny minister obrony Jean-Pierre Chevènement używał w rozmowie z dziennikarzem Radia France Inter terminu Eurazja, którym szermują w Rosji koła ultranacjonalistyczne. Ich naczelnym ideologiem jest doradca Putina Aleksander Dugin. Chevènement przeczył również, jakoby Francja należała do Zachodu. Paryż i Berlin domagają się stanowczo przebudowy światowego systemu finansowego, co nastąpić ma na szczycie G20 w Londynie. Piszą o tym Angela Merkel i Nicolas Sarkozy we wspólnym liście do prezydencji czeskiej Unii Europejskiej. Francja i Niemcy domagają się ścisłego nadzoru i zaostrzenia regulaminów wobec funduszy mogących zagrażać systemowi finansowemu, skutecznych sankcji wobec rajów podatkowych i publicznego piętnowania krajów odmawiających w tej dziedzinie współpracy. Szczyt londyński zaczyna się 2 kwietnia. Tymczasem plan ożywienia gospodarczego opracowany przez Unię jest przedmiotem krytyki także ze strony Paula Krugmana, zeszłorocznego laureata ekonomicznej Nagrody Nobla. Krugman uważa, że plan ten nie wystarczy, by ożywić gospodarkę europejską, jest bowiem jeszcze mniej ambitny niż plan Obamy, który Krugman uważa już za nie dość ambitny.
Prezydent Madagaskaru Marc Ravalomanana w końcu ugiął się pod naciskami wojska oraz opozycji i ustąpił, przekazując władzę w ręce wojskowego dyrektoriatu. Ravalomanana objął stanowisko prezydenta kraju należącego do grupy najuboższych państw na świecie w 2002 roku, ciesząc się wtedy ogromną popularnością społeczeństwa. Z czasem jednak stawał się coraz bardziej osamotniony na krajowej scenie politycznej, tracąc poparcie. Krytykowano go za zamykanie się w wieży z kości słoniowej i za autorytarny styl rządzenia. Przez 3 miesiące trwała bezpardonowa walka prezydenta z przywódcą opozycji Andrym Rajoelina. Sytuacja stała się krytyczna, gdy w ubiegłym tygodniu armia i gwardia przyboczna prezydenta zwróciły się przeciwko niemu. Do jego upadku przyczyniła się fatalna sytuacja gospodarcza, która sprawiła m.in. to, że Ravalomanana stracił także poparcie ze strony Kościoła katolickiego. Mimo tak niekorzystnego obrotu sprawy, Ravalomanana został przy władzy po wyborach prezydenckich w 2006 roku. W rok później wygrał referendum w sprawie zmian w konstytucji, a także wybory do władz lokalnych i wybory powszechne. Jego zwolennicy podkreślali, że był w stanie zapewnić Madagaskarowi stabilność polityczną. Ravalomanana, jeden z najbogatszych ludzi w kraju, zbił majątek na przemyśle spożywczym, budując prawdziwe imperium w tej dziedzinie gospodarki. Ravalomanana nie był jednak w stanie wprowadzić koniecznych reform, co spowodowało spadek kursu lokalnego waluty o 66%. Co więcej, nie dotrzymał obietnic dotyczących prawa wyborczego i to przeważyło szale na jego niekorzyść.
W Sankt Pölten pod Wiedniem trwa proces Józefa Fritzla, który musiał dzisiaj wysłuchać nagranego na taśmie wideo zeznania swej córki Elisabeth, którą przez 24 lata więził w piwnicy i gwałcił. Nagranie trwa 11 godzin, stanowi koronny dowód w tym procesie i będzie odtwarzane w odcinkach. Wśród innych członków rodziny godzinne zeznanie filmowe złożył tylko jeden z braci, Harald. Cała reszta rodziny, to jest żona oskarżonego i sześcioro dzieci spłodzonych przez ojca z córką, odmówiło zeznań. Wyrok może zapaść jeszcze w tym tygodniu. Rosyjski wymiar sprawiedliwości oddalił wniosek Michała Chodorkowskiego o wstrzymanie nowego procesu, w którym władze oskarżają tym razem byłego miliardera o defraudację. Sąd przychylił się natomiast do żądania prokuratury, która domagała się utrzymania Chodorkowskiego i jego współoskarżonego Platona Lebiediewa w areszcie tymczasowym. Grupa robocza przygotowująca drugą konferencję ONZ w sprawie rasizmu, która odbyć się ma w kwietniu w Genewie, usunęła z projektu deklaracji końcowej wszystkie sformułowania kontrowersyjne, by uniknąć bojkotu krajów zachodnich. Poprzednia konferencja w Durbanie stała się pretekstem do antyizraelskiej akcji propagandowej, co usunęło w cień wszelkie kwestie związane z jej rzeczywistym tematem. Kraje arabskie domagały się na przykład umieszczenia w deklaracji potępienia działań Izraela wobec Palestyńczyków. W pierwotnym projekcie było 5 akapitów na ten temat. Oraz umieszczenia w tym projekcie także pojęcia zniesławiania religii, co oznacza oczywiście wszelkie objawy krytyki islamu. Usunięto również żądanie odszkodowań za handel niewolnikami skierowane do krajów zachodnich przez niektóre stolice afrykańskie. Kanada i Izrael już jednak ogłosiły, że w tej konferencji udziału nie wezmą. Francuski komik Dieudonné, ostentacyjnie powiązany ze skrajną prawicą i negacjonistami, znany z antysemickich wyskoków, ma kłopoty z wystąpieniami publicznymi natury artystycznej i politycznej. Jak podaje AFP, 4 jego spektakle na północy i wschodzie Francji zostały w tym tygodniu odwołane. Mer jednego z miast ogłosił wręcz oświadczenie, w którym oznajmia, że on sam i cała Rada Miejska darzą najgłębszą pogardą metody i poglądy czarnoskórego komika. Dieudonné jest obecnie przedmiotem śledztwa z oskarżenia publicznego o antysemityzm i negacjonizm. Trasę wnikliwie przejrzeli dzisiaj dla Państwa Sylwia Gips i Krzysztof Rutkowski.
Katolicki dziennik La Croix pisze o spotkaniu papieża Benedykta XVI z Afryką. Papież, czytamy, chce przypomnieć całemu Kościołowi, jak wielkie znaczenie ma dla niego ten zapomniany kontynent. Tu żyje 14% katolików. 159 milionów mieszkańców Afryki jest ochrzczonych. Kongo, Uganda i Nigeria znajdą się w pierwszym półwieczu pośród 10 krajów świata zamieszkałych głównie przez katolików. Benedykt XVI wyjechał dopiero po 4 latach pontyfikatu do Afryki, którą Jan Paweł II zjechał wzdłuż i wszerz. Podróż obecnego papieża do Kamerunu i Angolii została jednak opracowana do najmniejszego szczegółu. Wybrane kraje reprezentują wszystkie strefy językowe Czarnego Lądu. W programie spotkań wzięto pod uwagę wszystkie oblicza Kościoła, biskupów i księży, młodzież, chorych, kobiety, a także inne religie. Benedykt XVI będzie mówił o biednych, o sprawiedliwości i solidarności. Mógłby poruszyć, tak jak podczas spotkania w Rzymie z biskupami kameruńskimi, problem epidemii AIDS. Jest mało prawdopodobne, że zapowie zmianę stanowiska Kościoła w kwestii zakazu prezerwatyw, mimo że, pisze dziennik La Croix, tego oczekują od papieża członkowie zakonów działających w terenie. Kościół też jest dotknięty plagą AIDS. W niektórych afrykańskich diecezjach od 60 do 70% duchownych jest zakażonych wirusem HIV. Innym problemem młodych kościołów afrykańskich jest szybki rozwój islamu i agresywna dynamika kościołów ewangelickich. Jeszcze innym bogactwo i przywileje, korupcja i nepotyzm, które w oczach ludności charakteryzują kościół katolicki w Afryce. Benedykt XVI potrafił znaleźć właściwe słowa potępienia pedofilii księży w Stanach Zjednoczonych. Czy będzie potrafił przywołać do porządku biskupów i księży afrykańskich? Wszystkie gazety piszą o amerykańskiej firmie ubezpieczeniowej AIG. Po raz pierwszy Barack Obama mógłby odczuć na własnej skórze skutki skandalu, twierdzi dziennik Libération, w związku z ujawnieniem wypłacenia przez AIG grubych pieniędzy bankom i własnym pracownikom, po przyznaniu jej jeszcze grubszych pieniędzy ze skarbu państwa, czyli przez amerykańskich podatników. Według ekonomicznego dziennika Les Echos, banki francuskie Société Générale, BNP Paribas i Crédit Agricole dostały 15 15 miliardów euro. Inne banki europejskie także otrzymały rekompensatę za straty, które poniosłyby w razie bankructwa amerykańskiego partnera. Ten ostatni wydał w sumie 3/4 pomocy uzyskanej od państwa, pomocy sięgającej 170 miliardów dolarów. Największe poruszenie wywołały premie wypłacone przez firmę własnym kadrom – 127 milionów euro. Prezydent Obama chce zablokować niektóre z nich i wyświetlić postępowanie AIG. Dziennik Le Parisien Aujourd'hui en France zapowiada, że pracownicy sektora prywatnego będą szli w pierwszym szeregu manifestacji zapowiedzianych we Francji na czwartek 19 marca. Jak wynika z mapy opublikowanej na łamach tego dziennika, w całej Francji przedsiębiorstwa redukują miejsca pracy i zwalniają ludzi. Szerzy się atmosfera rewolty, wygwizdywanie i zamykanie w biurze dyrektorów i prezesów. 19 marca będą strajkowały banki, poczta, telewizja publiczna, firmy Total i Saint-Gobain, supermarkety Carrefour i Auchan. Komunikacja miejska w Paryżu z metrem włącznie ma natomiast funkcjonować prawie normalnie. Do strajku i manifestacji wezwały wszystkie centrale związkowe. 3/4 Francuzów według sondażu opinii publicznej opublikowanego przez dziennik Les Echos popiera ruch strajkowy. 62% respondentów ocenia politykę gospodarczą rządu jako złą.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Trwają negocjacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi w sprawie przyjęcia na Starym Kontynencie 60 spośród 240 więźniów z obozu w Guantanamo, czytamy w Le Monde. Barack Obama zarządził zamknięcie obozu do końca 2010 roku i dotąd jeszcze oficjalnie rząd Stanów Zjednoczonych nie zwrócił się do Europejczyków o przyjęcie uwięzionych. 16 marca do Waszyngtonu poleciała delegacja europejska, w której skład weszli m.in. Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw sprawiedliwości oraz czeski minister spraw wewnętrznych Ivan Langer. Każdy z krajów członkowskich Unii będzie decydował w sprawie przyjęcia lub nie przyjęcia więźniów osobno, ale wspólne stanowisko europejskie w Waszyngtonie zostanie zarysowane i przedłożone. Czytamy w Le Monde. 27 krajów europejskich pragnie zapewnień, że, cytuję, błędy przeszłości już się nie powtórzą. Le Monde przypomina, że Czechy, które przewodniczą obecnie Unii Europejskiej, nie chcą, podobnie jak Dania i Holandia, przyjąć więźniów z Guantanamo, natomiast Portugalia i Hiszpania, owszem, tak. Europejczycy wyraźnie powiedzieli też w Waszyngtonie, że nie mają zamiaru pogarszać swych stosunków z Chinami i w każdym razie nie przyjmą 20 Ungurów, czyli chińskich islamistów, którzy od 2003 roku siedzą w Guantanamo osobno i czekają na kraj, który by ich przyjął. Jacques Barrot wyraźnie dał do zrozumienia amerykańskiemu ministrowi sprawiedliwości Ericowi Holderowi, że Chińczyków powinien przyjąć kraj, w którym mieszka dużo Chińczyków, a w Europie mniejszości chińskie prezentują się niezbyt imponująco. Pośród 60 więźniów, którzy ewentualnie zostaliby przyjęci przez kraje unijne, znaleźliby się obywatele algierscy, tunezyjscy, egipscy, libijscy, rosyjscy, azerbejdżańscy, uzbeccy oraz palestyńscy. Czytamy w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
W Stambule rozpoczęła się wielka ogólnoświatowa konferencja poświęcona sprawie wody, jej mądrego zagospodarowania i ochrony przed zanieczyszczeniem. Tego typu spotkanie, Światowe Forum na Rzecz Wody, organizowane jest co 3 lata. W konferencji, która potrwa do 22 marca, udział bierze ponad 10 tysięcy uczestników i 3 tysiące organizacji. Do Turcji przyjechali szefowie państw i rządów, ministrowie ochrony środowiska, przedstawiciele ONZ i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ich celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób stawić czoło jednemu z największych wyzwań, przed którym stoi ludzkość. Znalezienie takiego sposobu zagospodarowania zasobami wody, aby wystarczyło jej dla przyszłych pokoleń. Lektura opublikowanego przed kilkoma dniami przez ONZ raportu w tej sprawie może wywołać podobne drżenie rąk jak sprawnie nakręcony dreszczowiec. Już w tej chwili 340 milionów Afrykanów pozbawionych jest wody pitnej. 500 miliardów osób nie ma wody dla celów sanitarnych i higienicznych. Według OECD, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, do roku 2030 liczba ta ma wzrosnąć do 5 miliardów. Może to zabrzmi karykaturalnie, ale taka jest prawda, że toalety mogą uratować życie. ONZ ogłosiła 2008 rok higieny sanitarnej. Brak odpowiednich warunków sanitarnych zabija co roku 15 milionów ludzi. Między 1990 a 2004 rokiem zanotowano znaczną poprawę sytuacji. Ponad 1 200 000 000 ludzi miało dostęp do sanitariatów. Niemniej ponad 2,5 miliarda osób wciąż nie miało toalet w swoim domu. O znaczeniu forum w Stambule, o tym, w jakim stopniu kwestia wody jest problemem dla Europejczyków i jaki może mieć wkład Francja w rozwiązanie sprawy gospodarki zasobami wodnymi, mówi przebywająca na konferencji w Turcji Nathalie Cartier-Tuzet, rzeczniczka francuskiej organizacji Partnerstwo na Rzecz Wody, skupiającej instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, przedstawicieli społeczności lokalnych i placówki naukowe.
Światowe Forum na Rzecz Wody ma wielkie znaczenie w obliczu ogromnego wyzwania, jakim są sprawa wody i sanitariatów. Najważniejsze sprawy to dostęp do wody i sanitariaty, a ten problem już wkrótce będzie miał bezpośredni wpływ na sytuację zdrowotną ludzkości i na zanieczyszczenie środowiska. Forum ma dać odpowiedzi na pytania dotyczące tych zagadnień, posłużyć do wymiany doświadczeń, a także przekonać polityków, przedstawicieli rządu, ludzi związanych ze światowym biznesem, że powinni sprawę wody bezzwłocznie uznać za rzecz priorytetową. Wydaje mi się, że państwa rozwinięte, takie jak państwa europejskie, też muszą sprostać wyzwaniom na swoim podwórku. Na przykład kolejną ważną sprawą jest pytanie o to, jak zapobiegać marnowaniu wody. To jest bolączka, z jaką borykają się w tej chwili państwa uprzemysłowione. A sytuacja będzie się pogarszała w miarę zachodzenia dalszych zmian klimatycznych. Z tego punktu widzenia forum jest miejscem, z którego powinien popłynąć sygnał, który uświadomi ludziom, że należy zaprzestać marnować wodę. Francja ma konkretne propozycje, bardzo proste, chociażby dotyczące sposobu zabezpieczenia wody przed jej marnowaniem, wyciekaniem z rur. Francja ma w tym duże doświadczenie. Dalej, sprawa technicznej strony nawadniania. Najważniejsze, żeby osiągnąć postęp w dziedzinie rozdzielania wody i zarządzania jej zasobami w zależności od potrzeb przemysłu, rolnictwa czy gospodarstw domowych. Wiele jeszcze można w tej dziedzinie zrobić, a wkład Francji to duże doświadczenie i kompetencje.
Mówiła rzeczniczka francuskiej organizacji Partnerstwo na Rzecz Wody Nathalie Cartier-Tuzet. Na marginesie warto dodać, że gospodarka wodna narażona jest, i to w coraz większym stopniu, na podobne niebezpieczeństwa i zagrożenia, jakie znamy z innych dziedzin życia. Mowa jest o korupcji. Dostęp do wody stał się takim bogactwem, że natychmiast pojawiło się wiele ludzkich bolączek. Temu zjawisku poświęcony jest raport przygotowany przez Transparency International.
RFI, la radio du monde. Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Przyjaźń jest tak mocno związana z filozofią, że śmiało rzec można, że bez przyjaźni filozofia nie może istnieć. Związek pomiędzy przyjaźnią i filozofią tak jest bliski, że filozofia włączyła słowo filos, przyjaciel, do swojej nazwy. Ale jak to zwykle bywa w przypadkach związków nazbyt ścisłych, okazuje się, że filozofia nie bardzo potrafi przyjaźni sprostać. W starożytności bliskość przyjaźni i filozofii okazywała się tak oczywista, że jeden ze współczesnych filozofów, który znał tradycję antyczną wybornie, stawiając pytanie, czym jest filozofia, dodał, że to jest kwestia do roztrząsania pomiędzy przyjaciółmi. Należał on jednak do wyjątków, ponieważ współcześnie związek pomiędzy przyjaźnią i filozofią popadł w zapomnienie i zawodowi filozofowie najchętniej udają, że jest on nieaktualny, chociaż niekiedy przyjacielskie źródła filozofowania zakłócają im dobre samopoczucie. Giorgio Agamben w tajemniczym eseju zatytułowanym Przyjaźń, który ukazał się jak większość dzieł włoskiego mędrca nagle, nieoczekiwanie, niczym błyskawica, napisał, że przed wieloma laty postanowił korespondować ze swym przyjacielem, znakomitym filozofem francuskim Jean-Lucem Nancy, o przyjaźni. Obaj doszli do przekonania, że tak najzręczniej będzie podejść do sprawy i jednocześnie wyreżyserować problem, który umknął technicznej analizie. Napisałem pierwszy list i wyznać muszę, że oczekiwałem odpowiedzi z pewnym niepokojem. Nie potrafiłem zrozumieć powodu lub nieporozumienia, na którego odpowiedź Jean-Luc Alancy wyznaczyła kres swojego pomysłu, naszego pomysłu. Z pewnością jednak nasza przyjaźń, która według przyjętego planu powinna sprzyjać zamierzeniu, okazała się przeszkodą w jego realizacji. To właśnie nasza przyjaźń w pewien sposób przerwała korespondencję o przyjaźni. Agamben przypomniał, że Jacques Derrida, prawdopodobnie z powodu podobnych kłopotów, wydobył na pierwszy plan w swej książce poświęconej przyjaźni sybilińską formułę przypisywaną wedle tradycji Arystotelesowi, która zaprzecza możliwości istnienia przyjaźni w wypowiedzi o przyjaźni. O philoi, o deis philos. Przyjaciele moi, nie ma przyjaciół. Derrida napisał, że jego książka jest krytyczną koncepcją falokratycznej myśli panującej w naszej filozofii politycznej. Agamben dyskutował z Derridą o formule Arystotelesa w czasie, kiedy Derrida kierował pracami seminarium, które doprowadziły do powstania jego książki. Agamben i Derrida zwrócili uwagę na pewną zagadkę filologiczną dotyczącą owej formuły. Słowa o przyjaźni cytują zarówno Montaigne, jak i Nietzsche, powołując się na Diogenesa Laertiosa, ale we współczesnych badaniach żywotów i poglądów słynnych filozofów fragment o przyjaciołach brzmi trochę inaczej, choć zdecydowanie jaśniej. Ho, philoi, odeis, philos. Kto ma przyjaciół, nie ma przyjaciela. Odpowiedni fragment w polskim tłumaczeniu brzmi: kto ma przyjaciół, ten nie ma przyjaciela. Agamben porównał w bibliotece różne wydania żywotów i rozwiązał zagadkę. W roku 1616 pojawiło się nowe wydanie Diogenesa Laertiosa w opracowaniu Isaaca Casaubona, wielkiego filologa z Genewy. Wydanie poprzednie, opracowane przez Henri Etienne'a, teścia Casaubona, zawierało jeszcze lekcję o philoi, przyjaciele moi. Casaubon bez wahania poprawił o philoi na ho philoi, dzięki czemu formuła zyskała jasność i w takiej właśnie postaci powtarzali ją kolejni edytorzy. W wyniku mej wizyty w bibliotece doszedłem do wniosku o owej zmianie i poinformowałem natychmiast Derrida o swym odkryciu, napisał Agamben, ale byłem zaskoczony brakiem informacji o tej trudności w jego książce. Derrida przytoczył aforyzm Arystotelesa w wersji pierwotnej, nie wspomniawszy nawet o Casaubonie i jego uproszczeniu. Derrida postąpił tak jak Nietzsche, który jeszcze jako student pracował nad źródłami żywotów, więc nie mógł nie wiedzieć o zmianie wprowadzonej przez filologa z Genewy. Wariant bez tajemnic powtarza się w kolejnych wydaniach nieprzerwanie, z wyjątkiem edycji Hoebnera z roku 1828, który wersję poprawioną opatrzył następującym komentarzem. Legebatur o philoi, emen David Casambunos. Z przyjaźnią jest tak jak z miłością. Mimo niezliczonych prób trudno jest ustalić, co te pojęcia znaczą. Nikomu nie udało się sensownie określić semantycznej zawartości wypowiedzi kocham cię. Analogiczna trudność dotyczy wypowiedzi jestem twoim przyjacielem. W obu wypadkach mamy do czynienia z tajemnicą.
RFI, la radio du monde.
Je me mouille. me soigne et qui abandonne son kleps au mois d'août en Espagne. Chant comme un vide, remets-moi Johnny Kid. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas en blesser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries. Oh Gabi, Gabi, tu veux que je te chante la mer.
Media Stefan Rieger.
Być może próbujemy ratować tu róże, kiedy gdzie indziej płoną lasy. Wpadamy w histerię z powodu słomki, gdy inni mają w oku belkę. Straszymy dopiero widmem regresji, kiedy za miedzą wszechpolak zawraca już naród cała wstecz maczugą do jaskini i nie jest ona nawet platońska. A za drugą miedzą Putin zdążył już zawrócić. Lecz choćbyś skrajnie był ucywilizowanym i oświeconym, nie ujrzysz świata inaczej niż w formie odbicia na ścianie groty o podwójnej ogniskowej. Jedna to nieprzekraczalny horyzont naszej świadomości, przetwarzającej dane zmysłowe na wirtualne obrazki, hałasy i zapachy. Druga wyznacza zaś promień zbiorowej iluzji, od której niewiele łatwiej się uwolnić. Na ogół bowiem mamimy się tylko rozkosznym złudzeniem wolności, która tyleż cieszy, co doskwiera, gdyż tak naprawdę kto inny tu rządzi i narzuca swe reguły gry. Kiedy mówię o horyzoncie zbiorowej iluzji, mam rzecz jasna na myśli środki masowego przekazu, marketing, komunikację, formatowanie opinii i ducha czasu. Intelektualiści, choć ostatnio trochę się przebudzili, nazbyt długo lekceważyli sobie rolę z masowych mediów, gardząc owym opium dla ludu, jakim stała się telewizja. Udawali, że nie widzą i że wyrosło w międzyczasie kilka pokoleń wykarmionych jej toksycznym cyckiem i dziwi się potem, czemu społeczeństwo aż tak spsiało, uległo infantylizacji, wybiera sobie na przywódców idiotów lub łajdaków. Nie chcieli dostrzec tego, że media wydane na łaskę biznesu mogą być co najmniej równie niszczycielskie jak media na smyczy politycznej. Tym bardziej, że jedno z drugim często się łączy, gdyż władza i biznes, zwłaszcza dziś we Francji, to omal jedno i to samo. Dlatego też nie mam wrażenia, aby mówienie o niepokojącej ewolucji we Francji, gdzie poza innymi atrakcjami związanymi z kryzysem toczy się gra o kontrolę nad mediami, było przejawem histerii, ratowaniem róż lub, ujmując rzeczy jeszcze bardziej poetycznie, sodomizowaniem muszek. Co gorsza, nie tyle się toczy, co już się przetoczyła. Game over. Tyle się ostatnio dzieje, że wystarczy oddalić się na 2 tygodnie, aby stracić wątek. Nie trudno go było stracić, gdyż do popularnych mediów wiadomość o tym, tym, że game jest over, niemalże nie dotarła. Otóż Rada Konstytucyjna, do której zaskarżyła ustawę medialną lewicowa opozycja, ostatecznie tę ustawę przyklepała, a nawet ją zaostrzyła, choć liczono na to, że wielu spośród mędrców, mających od lat na pieńku z prezydentem Sarkozym, jak choćby Chirac czy Giscard, nie przepuści okazji, by dać mu psztyczka w nos. Pierwszego dnia owszem bardzo się odgrażali. Pokrzykiwali, że paragraf dający rządowi, czyli de facto prezydentowi, wyłączne prawo do nominacji i odwoływania prezesów publicznych środków przekazu, to demokratyczna regresja i temu podobne. Drugiego dnia jednak wszystko grzecznie przegłosowali, ruki paszłam, a nawet odebrali na dokładkę parlamentowi prawo weta wobec decyzji odwołania prezesa mediów, sprowadzając ów organ przedstawiciel do przypisanej mu dziś roli figuranta i klakiera. Najbardziej niepojęte jest zaś to, że wyjąwszy komunikat wyrażający protest związków zawodowych dziennikarzy, omalże nikt się tym nie przejął i nie wstąpił na barykady. Trzeba bowiem wiedzieć, że Nicolas Sarkozy ma od tej chwili wolną rękę. Komercyjnymi mediami rządzą jego krewni i znajomi. Królika w publicznych będzie mógł odtąd rządzić sam. Oczywiście jest na tyle sprytny, że nie mianuje prezesem któregoś ze swych adiutantów, lecz zwerbuje kolaboranta z zamiedzy, najchętniej u socjalistów, w czym ma już wprawę. Hipoteza może się sprawdzić już w maju, kiedy wygasa kadencja prezesa Radio France Jean-Paul Cluzela. Ten ostatni, skądinąd były szef RFI, chciałby pozostać w swym fotelu, czego mu życzymy, gdyż za jego panowania, choć uchodzi za człowieka z klanu Chiraca, publiczne radio rozkwitło, podnosząc standardy jakości i stając się jedną z ostatnich fortec opozycji wobec systemu. France Culture i France Inter to dziś skansen inteligencji, impertynencji i niezależności. Jedyna szansa obok internetu na wyzwolenie się spod czaru zbiorowej iluzji. Intencje prezydenta przeciekły już do prasy. Wracając z Włoch, Nicolas Sarkozy zwierzyć się miał dziennikarzom w samolocie, że France Inter, okręt flagowy publicznego radia, szczerze działa mu na nerwy. Że sztandarowi satyrycy rozgłośni jak Stefan Guillon czy Didier Port, ujeżdżający sobie na co dzień po nim samym i jego podopiecznych, przekraczają wszelkie granice przyzwoitości. Że wreszcie sam prezes Cluzel to wariat, który przegina pałę, a na dokładkę jeszcze homoseksualista posuwający się do tego, by pozować w kalendarzu stowarzyszenia Act Up w przebraniu sadomaso z nagim torsem i skórzaną maską na twarzy. Ciekawe, skąd prezydent wie, że to Cluzel, skoro twarzy nie widać. Ale nie chodzi tu o anegdotę, lecz o dyskretne dokręcanie śruby. Widać to również u nas w RFI, gdzie 12 marca zarząd dostał w zasadzie od sądu zielone światło na plan likwidacji 6 sekcji językowych, w tym polskiej, i zwolnienia ponad 200 osób, co w instytucji publicznej nie ma dotąd precedensu. Świadczy o tym również projekt ustawy mającej rozszerzyć pojęcie tajemnicy wojskowej poprzez objęcie nią takich czy innych miejsc, gmachów i instytucji, do których dziennikarze pod karą wieloletniego więzienia nie będą odtąd mieli wglądu, czyli wszelkie potencjalne machlojki, tajne kontrakty i łapówki, wideosławione fregaty dla Tajwanu będą odtąd pod ścisłą ochroną. Kryzys jest przekleństwem i błogosławieństwem. W tym pierwszym zawiera się groźba ogólnego dokręcenia śruby w imię rozpaczliwego ratowania systemu lub nawet wojny wszystkich ze wszystkimi. To drugie daje ostatnią szansę przejrzenia na wylot i odbicia się od dna.
Multimedia Stefan Rieger.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Daniel Humer na swoje 70. urodziny wydał nową płytę. Właściwie jest to dawno już zapowiedziana druga część wcześniejszej płyty wydanej w 2003 roku Baby Boom. Nowa nosi tytuł Baby Boom 2 i nie należy z pewnością do kategorii muzyki lekkiej. Posłuchajmy utworu opartego na kompozycji Duke'a Ellingtona Moon Indigo. Jak się Państwo przekonacie, jest to zupełnie nowy utwór. Daniel Humer jest gorącym obrońcą jazzu europejskiego. Przez lata patronował odbywającemu się w Paryżu festiwalowi Jazzy Colors, promującemu właśnie jazz europejski, chociaż na występy zapraszani byli również goście z innych kontynentów, głównie z Azji. W ubiegłym roku Daniel Humer oddał jednak patronowanie festiwalowi w młodsze ręce pianisty pochodzenia serbskiego Bojana Z. Jeden z najlepszych europejskich perkusistów jest również malarzem. Jego ostatnie prace mogliśmy oglądać w czasie otwarcia festiwalu Jazzy Colors w 2008 roku w Centrum Kultury Szwajcarii. Od lat jednak udaje mu się łączyć obie pasje i mamy nadzieję, że tak to będzie dalej. Daniel Humer nagrał w ubiegłym roku płytę z niemieckim pianistą Joachimem Kühnem i to właśnie jego kompozycji posłuchamy teraz. Nowa płyta, która jak już wspomniałam jest jakby kontynuacją płyty wydanej w 2003 roku, została nagrana z tymi samymi muzykami. To ciekawe doświadczenie. Każdy z nich przeszedł w tym czasie swą własną drogę artystyczną i spotkanie z tym nowym bagażem doświadczeń musiało być dla nich bardzo interesujące. Przypomnijmy, że poza Danielem Humer grającym na perkusji w nagraniu płyty udział wzięli Manu Kodzia na gitarze, Sebastian Boisson na kontrabasie oraz Mathieu Danarier i Christophe Monion na saksofonach. Posłuchajmy na zakończenie kompozycji Daniela Humera i Jean-Philippe Muvion Aus de Banana.
Du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W kolejnej lekcji z cyklu Le français, ça vous chante proponujemy dzisiaj raz jeszcze piosenkę Roberta Charlebois zatytułowaną Lindbergh. Korzystajcie Państwo z tej okazji, by wsłuchać się w brzmienie języka francuskiego mieszkańców kanadyjskiej prowincji Quebec. W tej bardzo popularnej w latach 60. piosence Robert Charlebois opowiada żartobliwie o swojej szalonej pogoni za ukochaną Sophie. Zmienia samoloty, przemieszcza się z jednego krańca świata na drugi, przemierza wschód i zachód, północ i południe, by niespodziewanie znaleźć uciekinierkę we własnym łóżku z jego najlepszym przyjacielem. I co robią? O zdrado. Objadają się jego ulubionymi klonowymi biszkoptami. Nie zapominajmy, że jest to narodowy przysmak mieszkańców Quebecu. Podstawową trudnością w zrozumieniu słów tej piosenki jest szczególna wymowa oraz pewne wyrażenia nieznane w języku używanym przez rodowitych Francuzów. W piosence tej nie słyszymy
Je suis parti,
ani też
Je suis parti,
czy nawet
Je suis parti,
z czym można się spotkać w potocznym języku francuskim, lecz
Je suis parti.
Przy nazwach różnych linii lotniczych słyszymy słowo pi. Jest to ściągnięte «épuis», forma w Quebecu powszechnie przyjęta. We Francji natomiast słyszy się niekiedy to «pi», choć raczej «épuis», w mowie niedbałej. Innym przykładem tego rodzaju niestarannej mowy jest zwrot «suis parti». Nieco dalej, zamiast «je suis arrivé», Charlebois mówi «suis rendu». Mamy tutaj do czynienia z podwójną deformacją. Po pierwsze słowo «suis» jest ściągnięciem czasownika «je suis».
«Suis parti»
zamiast
«je suis parti». «Suis reparti»
zamiast
«je suis reparti».
Po drugie, użycie słowa «rendu» w znaczeniu «arrivé».
«Suis rendu»
zamiast
«je suis arrivé».
Takie zastosowanie słowa rendre w rozumieniu arrivé jest jeszcze czasem spotykane w mowie potocznej w niektórych regionach Francji. Daje się słyszeć
«dépêchons-nous, on n'est pas encore rendu à la maison».
Albo
«à cette heure-ci, ils doivent être rendus chez eux».
Uwaga, w takim zastosowaniu czasownik rendre znaczy être arrivé, être de retour, czyli przybyć, powrócić. Podstawowe jego znaczenie jest bardzo rozległe. Po polsku rozumie się je najczęściej jako oddać, zwrócić. Nie należy go mylić z czasownikiem zwrotnym se rendre, który znaczy aller, udać się gdzieś, ale również poddać się, oddać się. Zdanie
«je suis rendu à Québec»
w znaczeniu
«je suis arrivé à Québec»
jest niepoprawne. Natomiast zdanie
«je me suis rendu à Québec»
w znaczeniu
«je suis allé à Québec»
jest zupełnie poprawne. Proszę zwrócić uwagę na jeszcze inne ściągnięcie wyrazów. «Je sais plus» zamiast «je ne sais plus». Tutaj całkowicie został pominięty zaimek osobowy «je». Jest jakby przyklejony do czasownika «savoir». Z negacji «ne plus» pozostało «plus». Tak więc zdanie
«mais je sais plus où je suis rendu»
ma znaczyć
«mais je ne sais plus où je suis arrivé».
Nie jest również znane we Francji przekleństwo «Chris», które po polsku można by oddać jako «sakramencki». Przydarzył mi się sakramencki upadek, śpiewa Charlebois. Sophie natomiast podróżuje na latającym dywanie, który autor nazywa dywanem tureckim, «tapis de Turquie».
«C'est plus parti».
Wyrażenie to znaczy «wysiadłem», «nie mam już sił». Czasownik «ramasser», czyli «zbierać», w Quebecu ma znaczenie «wziąć», «zabrać».
«Où tu l'as ramassé ton pot de biscuit?»
«Je l'ai ramassé sur Québec Air».
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
quatre miseurs et deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totem qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Comme si c'était tout comme dans les prières qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougère, de foudres et de guerre, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh.